Tomasz Olszewski, dzień dobry, prawie 10 minut po godzinie 9, a wraz ze mną Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk.
Dzień dobry. Daj.
Alfabetycznie. Jan Chlebowicz, gość niedzielny, dzień dobry.
Dzień dobry.
Maciej Kosycarz, agencja KFP, dzień dobry.
Dzień dobry.
Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Ktoś z naszych słuchaczy anonimowo pisze, a może Kamil Durczok znajdzie etat w Radiu Gdańsk. Dojdziemy do Kamila Durczoka, ale nie wydaje mi się. Natomiast mam nadzieję, że ta sprawa spowoduje być może to, że w wielu innych miejscach, w których pracownicy mają do czynienia z szefami, którzy są, mówiąc delikatnie, choleryczni, czasami bardzo niesprawiedliwie oceniają podwładnych, a czasami odnoszą się do nich zwyczajnie po chamsku, że może jakaś korzyść z tego będzie. Teraz jednak a propos korzyści, niekorzyści. Prezydent Gdańska, wczoraj usłyszeliśmy najpierw Paweł A., no potem wiadomo oczywiście już i oświadczenie Pawła Adamowicza, 6 zarzutów postawionych. Co wiemy mniej więcej, czego chce opozycja, a co waszym zdaniem, jak ta sytuacja powinna wyglądać nadal, z tym, że wiemy, że do końca marca zdaje się właśnie skończyć śledztwo prokuratury.
No, tak naprawdę.
Tak spojrzałem na Mietka. Ty wiesz dlaczego?
Bo według alfabetu wybierasz rozmówców.
Trzymajmy się tej wersji.
No tak naprawdę to my do końca nie wiemy, jakie są te zarzuty i obawiam się, że dość długo nie będziemy ich znali, dlatego że mam takie wrażenie po wczorajszych różnych wypowiedziach i przedstawicieli prokuratury poznańskiej, dobrze mówię?
Poznańskiej.
I różnych dziennikarzy, że no, że nie szybko poznamy konkrety, jakie są. Są przypuszczenia, mówi się, dzisiaj na przykład w jednej z gazet wyczytałem, prawdopodobnie, być może. I w gruncie rzeczy myślę, że należałoby poczekać na te, na sformułowanie publiczne, sformułowanie tych zarzutów. Ja powiem tak, jakby z bardzo osobistego własnego punktu widzenia patrząc na tę sprawę. Oczywiście niedobrze jest, że prezydent wielkiego miasta w Polsce ma postawione zarzuty prokuratorskie, ale z drugiej strony przemawia do mnie to, co w swoim oświadczeniu wczoraj powiedział prezydent Paweł Adamowicz, jakby przyznając, że popełnił jakiś błąd, który w oświadczeniu majątkowym, który potem mechanicznie był powielany. Nie widzę najmniejszego powodu, żeby prezydentowi Adamowiczowi nie wierzyć w tej sprawie. Druga rzecz taka, o czym na pewno będzie się mówić w najbliższym czasie bardzo dużo i bardzo często, to, że powinno być przeprowadzone jak najszybciej referendum w sprawie odwołania prezydenta Pawła Adamowicza. No, wiemy wszyscy, że to jest niemożliwe
takie, że 10
w ciągu
najbliższych miesięcy.
I zresztą myślę, że tak naprawdę nikomu specjalnie na tym nie zależy. Ja powtórzę, jeśli chodzi o prezydenta Adamowicza, spokojny, bo wydaje mi się, że te sprawy jego pomyłek w oświadczeniach majątkowych zostaną po jego myśli, a więc również i po myśli mieszkańców Gdańska szybko rozwiązane.
Jeśli mogę, jedna uwaga, Mietku, bo to nie jest tak, że my nie wiemy, jakie zarzuty usłyszał Paweł Adamowicz. My doskonale je wiemy.
W telewizji nawet widziałem pana Michała.
Doskonale wiem, jakie są zarzuty. To jest artykuł 233 kodeksu karnego i to jest tak zwane przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. A zarzut dotyczy tego, że w oświadczeniu wymaganym ustawą podał nieprawdziwe informacje.
Tak, oczywiście masz rację, przepraszam, że ci przerwałem. Mi chodzi o to, że znamy jakby podstawę prawną, artykuły jeden i drugi, na podstawie których zostały postawione zarzuty, natomiast stricte nie znamy sformułowań tych zarzutów.
Tak, to prawda, nie znamy sformułowań, natomiast wiemy jakie zastrzeżenia ma prokuratura do prezydenta Adamowicza. To chodzi, to brzmi groźnie, 6 zarzutów, ale tak naprawdę to są 2 rzeczy, z tym, że powtórzone 3-krotnie, bo w 3 kolejnych oświadczeniach. Prezydent Adamowicz źle wpisał liczbę mieszkań, które posiadał i źle rozliczył się z pieniędzy zainwestowanych w fundusz jakiś taki majątkowy, który posiada. I zrobił to 3-krotnie, do czego sam się przyznał. Czy to jest duże przestępstwo? Z jednej strony jest ono zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Natomiast w moim przekonaniu prezydentowi Adamowiczowi się nic w tej sprawie nie... Znaczy na gruncie prawnym nic mu się w tej sprawie nie stanie. każe mi tak sądzić paragraf piąty tego artykułu, artykuł 263 kodeksu karnego, paragraf pierwszy to jest ten zarzut, a paragraf piąty mówi o tym, ja to wczoraj dosyć dokładnie przestudiowałem, mówi o tym tak, sąd może uniewinnić bądź bardzo złagodzić karę dla kogoś, kto poprawił ten błąd przed zapadnięciem wyroku, nawet nieprawomocnego. A Paweł Adamowicz poprawił swój błąd nawet przed postawieniem mu zarzutów. Oczywiście, ktoś może powiedzieć, że poprawił ten błąd, kiedy sprawa wypłynęła na wierzch, kiedy zaczęły się tym interesować media i kiedy sprawę zaczęło badać CBA. Owszem, ale ten paragraf nie mówi o tej sytuacji.
Ale my też nie wiemy...
Przed wyrokiem.
Czy on poprawił to, jak wyszło na wierzch, czy poprawił wcześniej, bo prawdopodobnie jest tak, że on poprawił
i
jak poprawił
to
zeznanie...
Ale ważne jest to, że poprawił to przed zapadnięciem wyroku, tak, czyli moim zdaniem, chociaż oczywiście nie jestem prawnikiem, Paweł Adamowicz w tej sytuacji jest czysty.
Ale właśnie to, co Michał powiedział paradoksalnie, wydaje mi się, że powinno paść z ust samego prezydenta, być może z ludzi związanych z prezydentem, bo wydaje mi się, że wczorajsza konferencja, którą wszyscy pewnie widzieliśmy, oglądaliśmy, słuchaliśmy, pozostawia pewien niedosyt. No wydaje mi się, że powtarzane właściwie cały czas przez Pawła Adamowicza to, że mechanicznie niejako nieświadomie powielał ten błąd z pierwszego i później powielał go w kolejnych oświadczeniach, to jest trochę zbyt mało. To jest takie, wydaje mi się, trochę nieprecyzyjne, enigmatyczne tłumaczenie. Wydaje mi się, że prezydent sprawia wrażenie osoby pewnej swojej racji i powinien wyjaśnić, powinien doprecyzować. Tego troszeczkę mi zabrakło. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę też na jedną, wydaje mi się, bardzo ważną rzecz. To znaczy, poczekajmy, bo wydaje mi się, że bardzo dużo niestety i publicystów, i przedstawicieli opozycji już wydało wyrok w tej sprawie.
Znaczy, no bo to jest, tak się w Polsce
i to, to moim zdaniem nie jest dobre. No, jeśli ktoś usłyszał zarzuty prokuratorskie, to nie oznacza, że jest winny. A już słyszałem takie głosy, że, które by niejako sugerują, że mamy tutaj do czynienia z przestępstwem, no poczekajmy na wyrok sądu, bo to...
Ja bym chciał właśnie
panowie, musimy niestety zrobić króciutką przerwę. Wracamy do tematu po przerwie. 603-06-06-06. Zresztą w tej sprawie niektórych słuchaczy nie trzeba zachęcać. Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz, Michał Stąporek, Tomasz Olszewski. Wracamy do tematu, w którym miejscu musiałem brutalnie przerwać panu dyskusję.
No akurat znowu mnie przerwałeś.
A ty ciągle gadasz.
A ja chciałem powiedzieć tylko tyle, tutaj jakby nawiązując do tego, co Janek mówił przede mną, że zobaczycie państwo, że tak będzie jak w wypadku prezydenta Karnowskiego. Upadnie ileś tam zarzutów, ale nikt... pies z kulawą nogą nie wpadnie na pomysł, żeby przeprosić czy Jacka Karnowskiego, czy za parę miesięcy Pawła Adamowicza. Bardzo łatwo wylewać kubły pomyj, jeszcze nie wiedząc tak naprawdę, co się dzieje i o co chodzi, ale potem wycofać się z tego jakoś dziwnie
tam jest trudno. Tym bardziej nawoływanie do tego, żeby prezydent Paweł Adamowicz podał się do dymisji. Tak. Skoro są
nie ma najmniejszych powodów.
Nie ma najmniejszych powodów, naprawdę.
Nie no, wiecie, bo tutaj opozycja podnosi taki argument, że jeśli prezydent Adamowicz zawiesza swoje członkostwo w Platformie Obywatelskiej, rezygnuje z obecności w Komitecie Poparcia Bronisława Komorowskiego...
Co prawda w Komitecie Poparcia mówią, że nie był w Komitecie Poparcia.
Okej. Okay. Tak, na przykład mówię to, co czytałem wczoraj, czy słuchałem różnych wypowiedzi. I jakby analogicznie prezydent powinien zawiesić swój urząd prezydenta. Znaczy Paweł Adamowicz powinien zawiesić Urząd Prezydenta Miasta Gdańska. I teraz tak, jakie rozwiązanie ja widzę? Rezygnacja, moim zdaniem, i dymisja nie wchodzi w grę, dlatego że nie usłyszeliśmy jeszcze, jaki jest wyrok sądu, więc nie wchodzi w grę. Referendum nie można rozpisać, bo nie minęło 9 lub 10 miesięcy, w zależności od tego, kto będzie wnioskował o referendum. No i pytanie, czy w ogóle jest możliwość, żeby zawiesić prezydenturę?
Nie ma sensu zawieszenia prezydentury. Ty mówiłeś o referendum. Prawnie, i to rzeczywiście to, co się stało teraz, będzie wodą na młyn dla przeciwników Pawła Adamowicza za kilka miesięcy. I tutaj
chyba, że do końca marca prokuratura jednak...
No bo wiemy, jak działa wymiar sprawiedliwości.
Długo.
Przede wszystkim długo. I cały czas wokół...
To tak jak u Kawki, prawda? Józef K. Chodzi o to, żeby obywatel miał ciągłe zarzuty i nie był pewny ani dnia, ani godziny. Często prokuratura polska tak działa i mamy na to przykłady.
I tak będzie właśnie z Pawłem Adamowiczem, że cały czas wokół niego będzie ten taki otoczka... przeciętny człowiek odbiera zarzut, to jest przestępca. Tak, taki jest odbiór. I zadaniem, tak mi się wydaje,
że może... ale jest zamieszany w kradzież.
Tak, no. Jest kwestia...
A potem może i niewinny, ale nie, smak pozostał.
Tego, z czego się w swoim czasie delikatnie tutaj naśmiewaliśmy, że tak powiemy, jako komentatorzy, z tego konkursu, który Urząd Miasta ogłosił na specjalistę od Public Relations. I tutaj uważam, że w takiej sytuacji taka osoba jest potrzebna. To nie chodzi tylko o Pawła Adamowicza, tylko chodzi też o wizerunek całego miasta. Mhm. Ostatnio rzeczywiście jest taka seria, ja bym to tak seria niezawinionych, mi się wydaje, przez Pawła Adamowicza wpadek, typu kwestia zamieszania pod miejscem, gdzie zginął pan Browarczyk w grudniu 1981 roku. 13 grudnia burzenie hali stoczni. Negatywna wypowiedź któregoś urzędników o mieszkańcach Oruni. No i finał, przed finałem Pałac Młodzieży. To jest seria niekorzystnych zdarzeń, z których można wyjść, obronną ręką, tylko trzeba to umiejętnie robić. I tutaj tej umiejętności brakuje. Paweł Adamowicz nie musi być specjalistą od PR-u, ale powinien mieć ludzi, którzy mu w tym pomogą.
Pani Ania pisze tak, skoro to żadne przestępstwo, to należy ten czyn zdepenalizować. Zapominacie panowie, po co są rzetelne oświadczenia majątkowe, czego są gwarancją, nie można tego bagatelizować. Kariera pana Sławomira Nowaka się z tego powodu skończyła i nikt go nie tłumaczył.
No ale pani Aniu, jeśli mogę pani odpowiedzieć wprost, nikt z nas czegoś takiego nie mówi. My mówimy tylko to, co się dzieje. Nie ma wyroku sądu. Jeśli chodzi o ministra Nowaka, to wyrok sądu był i sprawa była oczywista.
Myślę, że jeśli ten wyrok będzie, no to zupełnie inaczej będziemy oceniać tę sprawę, bo będzie czarno na białym napisane, że Paweł Adamowicz no, dopuścił się pewnych nadużyć. Jeśli będzie wyrok sądu oczywiście i wtedy to powiemy.
Ty, Mietku, mówiłeś, że kwestia referendum za 10 miesięcy od czasu o wybory, to są mrzonki, to są tylko takie dywagacje. No, obawiam się, że się mylisz. Jakby śledził pewne fora internetowe i to się dzieje na Facebooku, liczba osób, które o tym mówią, i to osób nie takich szarych, anonimowych, jest coraz większa. Jeszcze raz nawiązuję do tego, co powiedziałem przed chwileczką, że tu jest potrzebny dobre kształtowanie wizerunku miasta. I być może wtedy nie dojdzie do takiej sytuacji.
Maćku, ale to, co piszą na forach internauci, to jedno, a prawo to drugie. Prawo po prostu takiej możliwości nie
przewiduje.
No ja
mówię po 10 miesiącach, Mietku, powiedziałem, od wyborów.
I być może, ale mam nadzieję, że do tego czasu sprawa wyjaśni się i to...
No, raczej nie ma szans się wyjaśnić, no bo popatrzcie na kazus prezydenta Karnowskiego. Tak, minęło 6 lat postawienia zarzutów. I sprawa
ale mamy więcej takich przykładów, tak. Wądołowski.
Przewlekłość postępowania u nas jest kolosalna.
Tutaj ten argument opozycji się pojawia, że to zawieszenie ma się wiązać właśnie z tym psuciem wizerunku. Jeśli te zarzuty nawet są, one są nie są jakoś tam podparte wyrokiem, to i tak taka rezygnacja powinna nastąpić. No,
ale te zarzuty... No to ty powiedziałeś.
No właśnie.
To... Dokładnie, Janek, to ty powiedziałeś 20 minut temu, 15. Że...
Tak, dlatego właśnie ja się tak zastanawiam nad tym głośno, czy tutaj troszeczkę w przypadku opozycji to nie jest takie działanie, za szybko chcą tego.
Czują po prostu temperaturę, więc chcą z tego skorzystać. A ja jestem na tyle też do działań prokuratury zawsze i wymiaru sprawiedliwości, że z własnego przykładu, kiedy zostałem w stanie wojennym oskarżony współudział w pobiciu i po całym procesie wyszło na to, że osoba poszkodowana na koniec taka była wyrok sądu, że darowała, znaczy nie ukarano mnie, ponieważ ta osoba mi darowała. Kiedy się okazało, że postanowiłem przedstawić 1500 świadków, bo akurat koncert był bardzo duży i nie mogłem jednocześnie bić w Sopocie i grać w Warszawie. Na sąd to nie zadziałało. Także co do...
Tak, ale to jest historia ze stanu wojennego.
No tak, to nie jest.
Liczymy, że to się... Że te praktyki
jak
się
widzę, znanego prokuratura ze stanu wojennego zajmujące wysokie stanowisko w opozycyjnej partii, czy tam w pewnym komitecie, to sobie myślę, że czasy się zmieniają, ale niektórzy prokuratorzy wciąż tacy sami. 603-06-06-06. Powracamy po skrócie wiadomości, zmieniając już nieco temat. Co prawda tutaj pewien wpis, który się pojawił, zmusza do tego, że za chwilę przepytam naszych komentatorów, bo może już mają jakąś wiedzę. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Wraz ze mną Mieczysław Abramowicz, Jan Chlebowicz, Maciej Kosycarz, Michał Stomporek. Bardzo dużo SMS-ów, z których wynika, że w zasadzie część naszych słuchaczy wydała już wyrok. Uznała, wręcz padają nazwy, przypomnienia Jacka Karnowskiego, pani Sawickiej i tak dalej, i tak dalej. Nas obowiązuje jednak, mam wrażenie, zasada, że musimy poczekać na to, co ostatecznie wyjdzie z tego śledztwa, jakie będą wyniki i wtedy dopiero podejmować jakby w tej sprawie swoje deklaracje. Panowie, nie czekając na to, co zapadnie, chociaż Kamil Durczok zapowiedział, że się będzie odwoływał i za te pomówienia, które pojawiły się w gazetach dotyczące jego działań, przed sąd powzwie tych wszystkich, no ale póki co, jak to mówią Rosjanie, odchodzi z TVN-u. Osoby, które zostały skrzywdzone jego działaniem, takie trzy osoby komisja jakby wypatrzyła i dostaną sześciomiesięczne, jak czytałem.
Dostaną propozycję sześciomiesięcznej.
Sześciomiesięcznych uposażeń. I tylko myślę, no, jak to mówią, była bardzo gruba armata, wielka armata użyta do tego, żeby upolować Kamila Durczaka. De facto to upolowanie się udało, chociaż nie potwierdziło się, że aż takie wydarzenia się działy.
No, ja myślę, że sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, dlatego że jeśli komisja uznała, że doszło do złamania prawa, to konsekwentnie powinna sprawę zgłosić do prokuratury i sprawa Durczaka powinna się znaleźć w prokuraturze. Dobrze powiedziałeś na początku naszej audycji, że być może ta sprawa będzie miała swój jakiś pozytywny oddźwięk w innych tego typu instytucjach, innych korporacjach, bo doskonale wiemy, każdy z nas, jestem przekonany, mógłby teraz tak prosto z głowy przytoczyć kilka czy kilkanaście przykładów i mobbingu, czy podejrzenia o mobbing i innych niedobrych zachowań.
I molestowania, bo ostatnio rozmawiałem z jedną kobietą i powiedziała, nie żartuj, nie znam kobiety, która nie była molestowana w miejscu pracy.
No właśnie, to może jest akurat przesada, takie stwierdzenie, ale na pewno takie wypadki są bardzo częste. I być może rzeczywiście sprawa tak znanej osoby publicznej, tak znanego dziennikarza, publicysty, twarzy kilku wielkich stacji telewizyjnych, może pomóc jakby w przełamaniu tego lęku, który mają pracownicy molestowani czy poddawani mobbingowi, do tego, żeby powiedzieć głośno, nie, stop, dosyć, nie zgadzam się z tym.
W kontekście tego, co Mietek mówi, to już widzimy to na przykładzie samego TVN-u, który moim zdaniem zdecydowanie za późno, bo dopiero w momencie utworzenia, powołania komisji utworzył ten zespół, pakiet zasad antydyskryminacyjnych, ale być może podobno tak było, prawda?
Tak.
Myślę, że dopiero... Że właśnie ten krok być może wpłynie na decyzję innych stacji, żeby również podobne zasady, o ile takie już nie funkcjonują, stworzyć. Natomiast jakoś nie spodziewałem się innego wyniku sprawy tak zwanego Durczok-Gate, bo kiedy słuchałem Kamila Durczoka w jednej z radiostacji, który mówił, że nigdy nie molestował żadnej kobiety, ale przyznawał jednocześnie, że być może zachowywał się w sposób, no właśnie, niepożądany w stosunku do niektórych swoich pracowników. No już wydawało mi się, że nie może być innej decyzji. I wydaje mi się, że TVN no, nie miał wyboru. Jeśli istniała jakakolwiek, choćby najmniejsza przesłanka, że rzeczywiście Kamil Durczok dopuszczał się takich niepożądanych czynów wobec swoich pracowników, jakakolwiek linia obrony nie wchodziła w grę. Oczywiście tutaj część dziennikarzy wiązała całą sprawę z negocjacjami w sprawie sprzedaży pakietu większościowego grupy ITI. Zresztą pojawiały się nawet głosy, że ma to wymierny wpływ na spadek akcji. Natomiast z tego, co sprawdziłem, to takiego znacznego spadku nie było, a co więcej, o ile dobrze pamiętam, obecnie akcje wynoszą, cena jednej akcji wynosi 17,70. Rok temu wynosiła około 13, a dwa lata temu 6,50. Także widzimy, że wówczas, jak wiemy, Kamil Durczok, nie było w ogóle mowy o Kamilu Durczoku, a cena akcji stała niżej, więc wydaje mi się, że to zupełnie tutaj możemy odrzucić ten argument, tak mi się przynajmniej wydaje.
Ale musimy też uważać na jedną rzecz, jeżeli mówimy o tym, że sprawa molestowania i mobbingu w pracy będzie częściej wychodziła na światło dzienne, nie można zapomnieć, że zarzut molestowania komuś jest bardzo łatwo postawić. I to jest podobnie jak z zarzutami prokuratorskimi. Jeżeli komuś powiesz, on mnie molestuje, powiesz to oficjalnie, zgłosisz ten zarzut i zanim to zostanie udowodnione, to już na tobie ciąży oskarżenie, że ty jesteś tym człowiekiem, który molestuje. I jeszcze jedna rzecz. Chodzi mi o standardy dziennikarskie, bo ja dalej nie widzę związku pomiędzy tym, co się stało z Kamilem Durczokiem, a tym drugim tekstem, tym takim tekstem, gdzie on wychodził z mieszkania, gdzie jakaś tam biały proszek, nie wiadomo co za proszek, to To nie ma nic wspólnego. Jak można, to jest też przykład, inny przykład, jak można wykończyć człowieka...
Miesiąc później był ten proszek niż to, kiedy on stamtąd wychodził, jak
to
pisały
w ogóle
media.
Jakaś, więc... to była, nie wiem, czy państwo to czytali, ten tekst to był...
Nie wymieniajmy nazwy tego tygodnika, bo ja
przestałem już czytać rzeczywiście i...
Najczęściej cytowany tygodnik w Polsce, no oczywiście, jeżeli napiszemy na
Ja się zgodzę z Mietkiem
płocie.
I z Jankiem, że szczęście w nieszczęściu, nieszczęście, że, to, że takie coś miało miejsce, takie zachowania szefa wobec swoich podwładnych, szczęście, że akurat w takim miejscu. Też nie zgodzę się z Jankiem, który powiedział, że szkoda, że tak późno TVN wziął się za unormowanie tych relacji. Wydaje mi się, że i tak jest w jakimś prekursorem pod tym względem. Ja przyznam się, że nie znam regulaminów dużych firm ani małych instytucji, ale no, nie dałbym się pokroić za to, że instytucje publiczne mają takie regulaminy.
Urszula
Sipińska
przyznała, że jeden z szefów, ustaw wczesny szef telewizji, zamknął ją w gabinecie i zaczął się do niej dobierać.
Niestety, takie sytuacje na pewno miały w Polsce miejsce. A podwójnie się cieszę, że trafił na TVN. Broń Boże, nie przez moją złośliwość wobec tej stacji, tylko z innego powodu. Ta stacja ma taki wizerunek jednak kreującej pewną obyczajowość, wpływającą na trendy. A przy okazji jest stacją, która dociera do Polaków w całej Polsce. I mam wrażenie, że szczególnie właśnie dla mieszkańców Polski powiatowej, gdzie nie ma korporacji, gdzie nie ma dyrektorów PR, HR odpowiedzialnych za zarządzanie...
I gdzie nie ma pracy, to pani w urzędzie gminy nie jest, to poskarży się na naczelnika.
I niestety, ale cieszę się, że trafiło na tak znaną osobę, nie przez zawiść, tylko przez to, że we wszystkich kolorowych pismach w całej Polsce pojawią się te historie i ludzie, którzy mają takie problemy w pracy, odważą się przez to, że skoro można się było postawić wielkiemu Kamilowi Durczokowi, przystojniakowi z TVN-u, to ja też się postawię mojemu przełożonemu w jakiejś drobnej spółdzielni mleczarskiej, nie proszę żadnej spółdzielni mleczarskiej, czy w moim niewielkim urzędzie gminy. Mam nadzieję, że te kobiety i mężczyźni też, bo to też jest zjawisko dotyczące nie wyłącznie kobiet, jakby znajdą sobie siłę do walki o swoje prawa.
Ale nie zapomnijmy jeszcze jednej rzeczy. Nie róbmy tak, jak w wypadku wiele osób robi w przypadku prezydenta Adamowicza. Wina Kamila Durczoka nie została jeszcze udowodniona.
Tak, bo to o ustalenia komisji jest
prawie. Która wcześniej też w sprawie pana Adamowicza pisała. Z oświadczenia komisji nie wynika, że Durczok jest sprawcą, tylko że do mobbingu doszło. Może warto poczekać do wyroku.
No właśnie, dokładnie. Nie wyrujmy wytrachu.
Z jakiegoś powodu Kamil Durczok podpisał...
Paranoję,
ale poczekajcie, panowie.
Ale nie można,
poczekajcie, ale z jakiegoś powodu Kamil Durczok podpisał to oświadczenie, zgodnie z którym rozstał się, zdaje się, to porozumieniem stron.
Nie jesteś
pewny,
stresie.
Swoją firmą.
Wprost atakuje się w sposób chamski. Urągający jakikolwiek
przesady, bez przesady. No, Kamil Durczok nie jest człowiekiem, który w wyniku stresu będzie podejmował jakieś nieprzemyślane decyzje.
W jego głowie?
Od 20 lat pracuje na bardzo stresującym stanowisku i nauczył
się. Miał swoje przejścia. No, nie bronię Kamila, bronię zachowanie człowieka. Nie można pogrążać człowieka, jak się mu nic nie udowodniło.
Jedna rzecz, o której...
To oczywiście prawda,
nie
tylko...
A ile trzeba tak robić spalono?
Ja nie mówię, że... Bo rzeczywiście sam powiedział, że był cholerykiem. Być może mobbingował. Styl w pracy, w których korporacjach jest... Nie urąga wszelkim standardom. Być może tak było w TVN.
Ale uporządkujmy tylko jedną rzecz, że jeśli oczywiście wierząc, ale nie mamy chyba powodu, żeby nie wierzyć, to Kamil Durczok nie miał wglądu w ustalenia komisji. To też jest ważne. Po pierwsze. Po drugie, oczywiście ustalenia komisji nie są wiążące prawnie. No i teraz to, o czym zdaje się Mietek już też wspomniał, że właściwie ta sprawa będzie miała ciąg dalszy i na to też powinniśmy poczekać.
Może
i
mieć ciąg dalszy, bo te osoby, które były mobbingowane,
bo nie zawsze naganne zachowania właśnie z punktu widzenia firmy są przestępstwem.
I to właśnie chciałem powiedzieć o tym, o czym Michał mówił, o tym, że być może ta sprawa zmieni coś w świadomości osób, które no niestety padają ofiarą tego typu zachowań, że ważne jest tutaj, wydaje mi się, oczywiście nie chcę oceniać, ale ważna jest tutaj postawa tych osób, które padły ofiarą. Tak, czy one zdecydują się na ten dalszy krok.
Bo to one być może będą... Bo to są przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego.
Tak. I być może to one będą właśnie tym sygnałem, tym przykładem dla innych.
Ktoś na to jest niełatwe. Kamil Durczok razem z swoim prawnikiem przygotowują pozew przeciwko tygodnikowi Wprost.
Ale pewnie bardziej za ten drugi artykuł, który słusznie wspomniałeś, czyli ten o tajemniczym proszku.
Nie wiemy w jakiej sprawie.
No ale też sądzę, że za tym drugim.
Pan Andrzej, podpisany także nazwiskiem, pisze: dzień dobry, pan Kamil Durczok padł ofiarą systemu, który sam współtworzył. Systemu polegającego na przykład na publicznym pomawianiu polityków opozycji, na przykład Wiplera, oczernianiu związkowców i innych grup społecznych, które kontestują obecną Polskę. Nie płaczę po Durczoku i nie będę po wielu mainstreamowych dziennikarzach. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. Pozdrawiam normalnych i rzetelnych dziennikarzy, napisał pan.
Znaczy,
No coś w tym jest, bo myślę, że bardzo wielu polityków odetchnęło teraz z ulgą, że nie będzie miał już do czynienia z Kamilem Durczakiem, który
o tym wiple,
szczególnie w ostatnich miesiącach zachowywał się często w sposób skandaliczny, arogancki, chamski wobec swoich rozmówców. Znaczy, myślę, że łamał wszelkie możliwe standardy porządnego, normalnego dziennikarstwa.
Używając długopisu jako bardzo zwanego rekwizytu, zwróćcie uwagę, bardzo często taki długopis i tak przyszpilał tego.
Także myślę, że bardzo wielu polityków od wczoraj lepiej śpi.
Zgodnie z tym, co mówiliśmy, zostawmy to, jakby poczekajmy na rozwój wydarzeń, wtedy będzie co komentować, kiedy będą, nie wiem, być może sprawy, wyroki, ale mamy nadzieję, że to zachęci te osoby, których godność jest wystawiana na szwank przez ich szefów, albo nie tylko szefów, do tego, aby walczyły o swoje prawa i swoją godność. A propos godności, kiedy wczoraj przeczytałem instrukcję wchodzenia do klasy w szkole podstawowej numer 2 w Legnicy, to po prostu myślałem, że zwariowałem, albo że jakieś nowe nazistowskie państwo powstało.
Ja myślałem, że to jest nieprawdziwy taki żart internetowy.
Tak, tutaj nawet jeden ze słuchaczy albo słuchaczka bardzo brutalnie, że jak w poważnym radiu, jak śmiemy takie sobie żarty i tak dalej. No a okazuje się, że od wczoraj nagle to jest bardzo poważny temat, no bo tam są przerażające zapisy, do których już ci uczniowie ustawieni po prostu, no musztra totalna, posłuszeństwo nagradzane, nie ma to nic wspólnego z wychowaniem. Mogę tak mówić, bo jestem nauczycielem z wykształcenia. Ale mamy przypadek pani, która nauczycielki tak zwanej, która zalepiała, prawda, dzieciom usta taśmą lepiącą. No i wiemy o tym, że bardzo wielu rodziców na Pomorzu postanowiło jednak zrobić wszystko, aby swoich 6-latków nie puścić 1 września do szkół, chociaż od tego roku jest taki obowiązek.
Ale jak oni chcą to zrobić? Czy to jest obowiązek?
No, wiesz jak to jest. No, a jak się, przepraszam, byłeś w wojsku?
Nie.
Chcesz o tym powiedzieć? Bo tutaj jakby są dwie, wydaje mi się, różne kwestie, tak? Ta, o której mówił Tomek na końcu, czyli chodzi o obowiązku szkolnym do 6-latków. No, wydaje mi się, że sprawa jest rzeczywiście poważna, szczególnie, że moim zdaniem polscy parlamentarzyści, szczególnie z partii rządzącej, no zupełnie w sposób moim zdaniem beznadziejny zachowały się w stosunku do inicjatywy obywatelskiej, znaczy moim zdaniem zignorowały zupełnie 1 600 000 rodziców, którzy chcieli w jakiś sposób decydować o własnych dzieciach. Problem polegał na tym, że kiedy było głosowanie nad odrzuceniem lub nie tej inicjatywy, to połowa posłów była na sali. W dodatku nie było, zdaje się, pani minister edukacji, to znaczy no to pokazuje sposób podejścia państwa do rodziców i tego, czy mają prawo decydować o własnych dzieciach. No to jest moim zdaniem skandaliczne. Natomiast jeśli chodzi o tę pierwszą sprawę, no to może panowie was trochę zaskoczę, bo moim zdaniem jakkolwiek oczywiście to, co tam było w zasadach szkoły w Legnicy, no troszeczkę przeraża. Natomiast wydaje mi się, że jest to niestety efekt tego, że dzisiaj mamy taką tendencję, w której to nauczyciele mają mniejsze prawa bardzo często od tych praw, jakie mają uczniowie. Doprowadza to do tego, że wyegzekwowanie jakichś poleceń, czy wyegzekwowanie dobrego zachowania jest bardzo trudne. I później spotykamy się z taką sytuacją, że uczeń nie jest karny, nie wiem, hałasuje na lekcji, ale on ma poczucie tego, że i tak nie jest w jakikolwiek sposób zagrożony jakąś sankcją, czy jakimś nakazem. No nie wiem, czy się zgadzacie. Ja tutaj też jestem po specjalizacji nauczycielskiej, miałem sporo praktyk
ja
w szkole.
Ja też jestem zwyczajnym nauczycielem.
I jakby obserwacja tego no jest taka, że...
Jeśli pozwolisz, jako najstarszy w tym gronie sięgnę do swojej pamięci szkolnej i powiem tak. Byli nauczyciele w moich szkołach tacy, podczas lekcji których po prostu był taki harmider i taki wrzask i takie bezchołowie w klasie, że sobie trudno gorszego wyobrazić. Ten nauczyciel nie miał kompletnie żadnego sposobu na to, żeby nas opanować. Ale zaraz po przerwie zaczynała się lekcja, na której myśmy siedzieli z otwartymi gębami, patrzyli jak w obraz kolejnego nauczyciela i po prostu chłonęli wszystko, co on mówił i byliśmy gotowi zrobić wszystko na jego drobne skinienie. Tu zawsze się narzeka na młodzież. Za moich czasów młodzież to to i to. Za moich czasów to to. Ale tu się zaczyna sprawa od szkoły, od nauczycieli, od pedagogów, od również od rodziców.
No właśnie, dobrze powiedziałeś. Narzeka na nauczycieli.
Bo ja, kiedy jeszcze podczas studiów trafiłem na praktykę do jednej ze szkół podstawowych w Sopocie i rzeczywiście zostałem sam na sam z tą bandą rozwrzeszczaną kompletnie i nie wiedząc już tak, no jeszcze młody człowiek, co, jak sobie radzić, wziąłem linijkę i huknąłem w stół najgłośniej, jak potrafiłem. Mhm. Nikt nie zwrócił uwagi, podeszła do mnie jedna dziewczynka i powiedziała: proszę pana, pan nas musi tak jak pani po pupach, bo tak to my nie przestaniemy.
No, ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, żebym dobrze został zrozumiany. Ja ze swoich doświadczeń szkolnych mam bardzo dobre wspomnienia i jestem daleki od tego, żeby mówić, a bo kiedyś, za moich czasów, to my byliśmy fajniejsi od tych, którzy są teraz bardziej, nie wiem,
ale ty młody jesteś.
Wiadomo, że tak, no ale no to wy tak samo możecie powiedzieć i to tak może się zapętlić. Chodzi o to, że uważam, że wcale z tą młodzieżą dzisiaj nie jest wcale tak źle, jak czasami się mówi. Natomiast wydaje mi się, że niestety nie dbamy troszeczkę o wizerunek nauczycieli, który powinien moim zdaniem być w jakiś sposób ocieplany, no bo przecież to ci ludzie wychowują kolejne pokolenia Polaków, ciąży na nich spora odpowiedzialność i oni, no wydaje mi się, że często bardzo są mocno atakowani z różnych stron i przez różne środowiska.
I przez rodziców bardzo często podważane są ich kompetencje i to nie od dzisiaj, bo w piosence, tak, którą śpiewał Stanisław Grześkowiak z silną grupą pod wezwaniem z lat 60. Dobre to je, co je moje, pada to samo, że nauczyciel chce coś tam od mojego syna, co od niego chcesz, głuptasie, przychodzi ojciec, prawda? Mówi się, pani jest głupia, pani się nie zna, pani, co pani może zaimponować, pani mało zarabia, tatuś zarabia dużo więcej, więc kto ma rację? Brak od dawna nad polską szkołą ciąży, brak współpracy, rodziny, rodziców z nauczycielami, traktowanie siebie nawzajem, no nie wiem, być może są szkoły, w których ta współpraca się układa i na pewno są takie szkoły i chwała za to, ale to też wymaga kompetentnych nauczycieli, a z tym wiadomo jak jest. W 81 roku jeszcze przed stanem wojennym podczas strajku na uniwersytecie mieliśmy jedno z ważnych haseł: państwo, w którym policjant zarabia więcej niż nauczyciel, to państwo policyjne. No i co? No i nic.
Byłem świadkiem takiej sytuacji swego czasu w autobusie, kiedy pani z gromadką dzieci, nie wiem, było może ich około 20 dzieci, może, nie wiem, hałas, harmider, pani próbuje kasować bilety, kasuje je i zdaje się, była taka sytuacja, że wszedł w tym momencie kontroler biletów. Część tych biletów jeszcze nie była skasowana. No i to, co zobaczyłem, to było po prostu coś przerażającego. Ogromne chłopisko, wielkie, prawdopodobnie z niewyższym niż zawodowe czy podstawowe wykształcenie, ochrzania tą nauczycielkę. Jakim prawem ona jest tak fatalnym przykładem dla tych dzieci, bo nie kasuje biletów, bo nie potrafi nad nimi zapanować, poucza, jak powinna wychowywać te dzieci i w ogóle robi wielką tyradę na temat tego, jak strasznie są nauczyciele. A dzieciaki stoją i się przyglądają. Z czego byłem świadkiem, ta pani po prostu była w trakcie kasowania tych biletów. No i dochodzi do takiej sytuacji. No ja po prostu byłem przerażony, jak to widziałem.
Jeden problem polskiej szkoły, polskich dzieci, polskich rodziców jest to, że wielu rodziców zwala obowiązek wychowania dzieci na szkołę.
Proszę pana Kuby, SMS, teraz wrócimy do twojej wypowiedzi. Panowie, problemem są coraz słabsze kadry nauczycielskie, ale także sami rodzice mają postawę roszczeniową. Rodzice zrzucają całą odpowiedzialność wychowania na szkołę, sami gonią za pieniędzmi, nie mając czasu na wychowanie dzieci, pisze pan Kuba.
Szkoła przede wszystkim nauczać.
Przykład taki rodziców, kiedyś ja jeżdżąc do Radia Gdańsk, przez były objazdy, widziałem w oknie obraz, monitor telewizora, gdzie przed telewizorem było dziecko, gdzie leciały Cartoon Network, leciały kreskówki i codziennie było to samo, czyli rodzice, wielu rodziców uważa, że jeżeli dziecko ma komputer, jeżeli ma telewizor, to ich kwestia wychowania tych dzieci na tym się kończy, że resztę powinna załatwić szkoła i to nie ma bardziej błędnego myślenia, ale później skutki są jakie są, że nawet rodzice nie są autorytetami w pewnych rzeczach.
No tak, ale to później zachowanie rodziców wobec nauczycieli przekłada się bardzo często na zachowanie uczniów wobec nauczycieli, bo oni wynoszą to z
dzieci
domu.
Dzieci słyszą, o czym rozmawia tata z mamą, a tam ta nauczycielka głupia znowu się czepia, coś tam tego.
Dlatego wrócę do swojej pierwszej myśli, że jakkolwiek nie pochwalam tego, co przeczytałem w tym regulaminie szkolnym w Legnicy, to jest moim zdaniem pewien skutek tego, z czym mamy do czynienia. To znaczy tym, że często przez właśnie rodziców, czy to się przekłada na dzieci, brak szacunku wobec nauczycieli, brak szacunku wobec zasad i tak dalej. No nie wiem.
Ale to jedno z zasad, czy my mamy jakiekolwiek autorytety w naszym kraju? No oczywiście wszyscy powiedzą tak, Jan Paweł II i tutaj nie wolno. I wiadomo, że już po 10 latach niektóre rzeczy, niektórzy mówią, że a już teraz wolno i tak dalej. No nieistotne. Ale chodzi mi o to, że podważane są wszystkie, znaczy jakby osoby opluwane są w Polsce, prawda? Mówimy tutaj o niesprawiedliwym ocenianiu i czy szybkim. No widzimy hasła nieraz wypisywane, wykrzykiwane pod adresem osób, które nie ma żadnych konsekwencji. Obrażać można każdego. Można każdemu na głowę z przeproszeniem albo włożyć ten kosz na śmieci przysłowiowy z jednej z polskich szkół, albo kubeł pomyj i nic z tego nie wynika. Kiedyś to przynajmniej mówiło się, obraził mnie pan, spotykamy się o 6 rano, moi sekundanci się do pana zgłoszą, prawda?
Ale może to jest wynik tego, że promuje się w mediach otwarcie takie osoby jak Jerzy Urban. Dzieci później oglądają program Skandaliści i czerpią wzorce.
I nie mogłem zrozumieć, o co chodzi w tym programie, poza jeszcze jakby wykreowaniem bardziej wszystkich najbardziej ohydnych cech tego osobnika. I tak miałem wrażenie, że prowadząca rozmowę też nie bardzo wie, czego od niego oczekuje, tylko czeka na to, żeby zrobił jakiś skandal, wreszcie, żeby już zasłużył. No i okazało się, że program zniknął z anteny po tym Urbanie nieszczęsnym, jeszcze z papierosem w ustach. Chodziło o nikotynę. Czyli żyjemy w państwie policyjnym, konstatuje pan Paweł z Przymorza. Panie Pawle, pan ma prawo myśleć, co pan chce, ale jeszcze...
Nie żyjemy w państwie, którym nie szanuje się nauczycieli edukacji, że nie do edukacji, mimo tych wielkich słów o edukacji, o potrzebie nauki młodych ludzi, wychowanie przyszłych pokoleń, nie realizuje
takie
się tego w praktyce.
Takie będą Rzeczypospolite, jak ja ich młodzie wychowanie. No. Uczono ciebie, mnie, jeszcze mnie, przepraszam, nauczycielami. Nad gestykulacją trzeba troszkę zapanować. Mama pisze, 6-latek do 1. klasy nie. Ale 2-latek na chiński, norweski, balet, piłkę, no gimnastykę i nie wiem co jeszcze, to tak.
Skrajny przykład. No właśnie, no.
Ale jeżeli ktoś lubi piłować, nie wiem, deseczki sosnowe, to mu to sprawia przyjemność. Chociażbyśmy mu kazali piłować przez 8 godzin, prawda? A jeżeli ktoś inny, nie wiem, nienawidzi mycia okien, no to nawet gdyby miał to robić przez 10 minut, to jest to dla niego czynność ohydna.
Ale tutaj chyba naszej słuchaczce chodziło o to, że dzieci są zmuszane przez rodziców. To są ambicje rodziców. Ten chiński, ten tenis.
No jeżeli półtoraletnie dziecko, o czym słyszeliśmy po sukcesach Janowicza, zostało zapisane na tenisa, to o czym mówimy? Przecież to nie dziecko. Półtora roku.
No ledwo chodzi. No, trzeba zaczynać
wcześniej. To jest jakby dowód na to, że jesteśmy bardzo różni jako społeczeństwo i to jest naturalne, bo jest nas jednak sporo, ponad 38 milionów i nic dziwnego, że wśród Polaków są zachowania takie i są takie. Są tacy, którzy chcą swoje dziecko trzymać pod kloszem i nie posyłać go za drzwi jak najdłużej, a są tacy, którzy uważają, że życie to jest kariera. I trzeba, jak już tylko chodzi, to niech trzyma tą rakietę tenisową, a jak skacze, to niech skacze o tyczce, bo inaczej nie można. Jak prawda, prawda. Złoty środek jak zwykle jest pośrodku i większość ludzi jednak zachowuje się tak racjonalnie, mam nadzieję.
Skoro Michał wywołał słabe społeczeństwo, to na koniec może posłużę się puentą z Andrzeja Garczarka, który za Cyprianem Kamilem Norwidem napisał: jako naród my są dobre, jako społeczeństwo nie. Mieczysław Abramowicz, pisarz i historyk, Jan Chlebowicz, gość niedzielny, Maciej Kostarz, Agencja KFPM, Michał Stąporek, portal Trójmiasto.pl.
Do usłyszenia, dziękuję.